odpowiednik Księgi Wyjścia w Ewangelii Mateusza. Takim najważniejszym momentem w Księdze Wyjścia w Starym Testamencie jest krzyk przez plagi egipskie, przez ostatnią plagę. Takich bogów nie ma. Nie czcijcie ich. I objawienie, jaki Bóg nawet Egipcjan oszczędza, okazuje miłosierdzie, ponieważ grzech Egipcjan Faraona został złożony na stworzenia niewinne. Że przyjdzie ktoś niewinny, najbardziej niewinny, bez grzechu, którym Bóg Ojciec obciąży. Obciąży go, żeby oszczędzać nas. I bym powiedział, jeżeli, że tak powiem, trochę nas obciąża, to się nie martwcie. To by dobrze świadczyło o was, że ma zaufanie, że wy udźwigniecie z Chrystusem ten krzyż. Tak, ale nie wolno samemu. Nie wolno. Trzeba z Jezusem Chrystusem. Bo inaczej współczujący, przytuli się do was współczujący. Kto to jest współczujący? Tak, wiecie, kto to jest. Współczujący, zacznie wam współczuć, współczuć. No i wtedy zaczynacie cierpieć. I z kolei w Ewangelii Mateusza rozpoczął się sygnał. Jezus daje sygnał, na czym będzie polegał jego dramat. Jego wyprowadzanie Boga, który stał się człowiekiem, który będzie reprezentował nowego Mojżesza i będzie wyprowadzał wnętrze każdego z nas z władzy niewidzialnego Faraona, który się ukrywa za naszym egoizmem, za naszą pychą. I dlatego też Jezus powołuje nowy Izrael, ludzi wcale nie wyszukanych, tylko zwyczajnych. Daje im władzę nad duchami ciemności, ale jeszcze przyjdzie taki moment, kiedy im uświadomi, że są w mocy duchów ciemności, gdzieś tam głęboko. I znowu im powie, Mesjasz, za którym idziecie, takiego Mesjasza, nie ma. Ja taki nie jestem. Pod pojęcie Mesjasza, na którego patrzyli, którego dotykali, na którego czyny mocy Bożej patrzyli, takiego nie ma. Takiego nie będzie. Do tego dojdziemy. Ja będę barankiem Bożym, tylko ja jestem niewinny. Tylko ja, mając moc Ojca w sobie, jestem w stanie udźwignąć krzywdę i szatan nie jest w stanie nic zatruć we mnie jadem swego niezadowolenia z Boga. Wybiera go nas tu. I mówi im, nie idźcie do pogan, bo ze zbawieniem pogan nie będę miał kłopotów. Oni, idąc jakoś za swoim sumieniem, będą uniewinnieni swojej nieznajomości Boga, ale idźcie do swego narodu, ponieważ Bóg już od stuleci tu inwestuje. A mimo wszystko wewnątrz są poganami. Musicie iść i im powiedzieć, takiego Mesjasza, na jakiego czekacie, nie będzie, bo takiego Boga nie ma. Wy też jesteście w Egipcie w sferze ducha. Na tymśmy skończyli. Oczywiście reakcja będzie taka, że będzie prześladowanie, agresja. No, jeżeli ktoś przychodzi do nas i tak mówi nam prawdę, to specjalna miłość heroiczna się w nas nie rodzi. To, nie rodzi się w nas miłość heroiczna, przynajmniej we mnie. Tośmy, a teraz dziś rozpoczniemy od rozdziału 11, który się zaczyna, gdy Jezus skończył dawać te wskazania 12. Jest to odpowiednik Księgi Kapłańskiej, którą już omówiliśmy księgi kapłańskie, że naród wybrany, wyprowadzony z Egiptu, został powołany też do królewskiego kapłaństwa. Wy będziecie królewskim kapłaństwem, ludem świętym, bo świętość Boga zechce w was zamieszkać. I ta świętość Boga chce was być królestwem kapłanów. To znaczy, i jest mowa w końcu o tajemnicy Baranka Bożego, który się już objawił w Egipcie. Ja w was obecnie moją świętość, będziecie zdolni do tego, żeby zainaugurować królowanie miłości Ojca. A to jest jednoznaczne z kapłaństwem. O tym kapłaństwie przypomniał Sobór Watykański II. Bo my, jak słyszymy kapłan, to myślimy od razu o święcony, a tymczasem chodzi o kapłan, to ten, który został ochrzczony. A przez chrzest święty w sferze naszego ducha została wyciśnięta litera tau, ostatnia, Chrystus kapłan, ostatni z rodziny ludzkiej, który nikogo nie zostawił poza swymi plucami. Jak idzie do Ojca, to niesie wszystkich. I w związku z tym Baranek Boży to jest ktoś, kto nie boi się iść na ostatnim miejscu. Bo w rodzinie ludzkiej wszyscy się pchają do przodu. Do przodu, do przodu, do przodu. Jak pamiętam, w Szczecinie do mnie przychodzili ludzie z odnowy w Duchu Świętym, mówili: wiesz, ja to kiedyś tak bardzo doświadczałem obecności Jezusa Chrystusa, a teraz jak mi jest znikł. Dlaczego tak jest? A, mój, wiesz, boś ty się wysforował do przodu. Do przodu, a tam już nie ma Pana Jezusa. Idziesz z tymi, co idzie do przodu. A bo Pan Jezus idzie z tymi na ostatnim miejscu. Tak? No tak. On jest miłością pokorną, ofiarną, nikim nie gardzi i idzie na ostatni. Jak to już nie może iść, to go bierze, dźwiga i prowadzi wszystkich do Ojca. Cechą charakterystyczną Baranka Bożego, to, czego brakuje demonom i wszystkim niezadowolonym, to jest pokora. A pokorny jest zawsze zadowolony. Tak jak widzę, wy zadowoleni.
Pytanie z Ewangelii świętego Mateusza, rozdział 11. Gdy Jezus skończył dawać te wskazania 12 swoim uczniom, odszedł stamtąd, aby nauczać i głosić Ewangelię w ich miastach. Tymczasem Jan, skoro usłyszał w więzieniu o czynach Jezusa, posłał swoich uczniów z zapytaniem: czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać? Jezus im odpowiedział: idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie. Niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli z martwych wstają, ubogim głosi się Ewangelię. A błogosławiony jest ten, kto we mnie nie zwątpi. Gdy oni odchodzili, Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie: coście wyszli oglądać na pustyni? Trzcinę kołyszącą się na wietrze? Ale coś się wyszło zobaczyć? Człowieka w miękkie szaty ubranego? Oto w domach królewskich są ci, którzy miękkie szaty noszą. Po coście więc wyszli? Proroka zobaczyć? Tak, powiadam wam, nawet więcej niż proroka. On jest tym, o którym napisano: oto ja posyłam mego wysłańca przed tobą, aby ci przygotował drogę. Zaprawdę powiadam wam, między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela, lecz najmniejszy w Królestwie Niebieskim większy jest niż on. A od czasu Jana Chrzciciela aż dotąd Królestwo Niebieskie doznaje gwałtu, i ludzie gwałtowni zdobywają je. Wszyscy bowiem prorocy i prawo prorokowali aż do Jana. A jeśli chcecie przyjąć, to on jest Eliaszem, który ma przyjść. Kto ma uszy, niechaj słucha.
Jeżeli Mateusz, ten rozdział, który jest odpowiednikiem Księgi Kapłańskiej, zaczyna od Jana Chrzciciela, to chcę powiedzieć, że pierwszym kapłanem, właściwie Jan Chrzciciel, swoim życiem kończył poprawnie kapłaństwo Starego Testamentu i zaczynał poprawnie kapłaństwo Nowego Testamentu. Jezus nie poszedł do świątyni, inaugurując swoją misję publiczną, jak mówiliśmy, ponieważ tam nie było życia światłem słowa. On nie mógł wejść w obietnicę ksiąg świętych. Nie była interpretowana tajemnica baranka paschalnego, że to taki będzie, takie będzie nowe wyjście poprzez śmierć baranka paschalnego. Świątynia jerozolimska, krótko mówiąc, nie przygotowywała ludu na spotkanie z Mesjaszem. Natomiast tego dokonywał Jan Chrzciciel i dlatego, że obrał miejsce nad Jordanem, zapowiada przez to, że ten Jozue przyjdzie, wyjdzie, stanie w środku Jordanu i on powstrzyma wody śmierci zamieni w wody życia. Przygotowując, prowadząc, chciałoby się powiedzieć, szkołę biblijną, był poprawnym kapłanem wieńczącym Stary Testament. Kapłan to jest ktoś, kto uczy rozumienia ksiąg świętych. Najpierw i przede wszystkim. Ale też inauguruje epokę Nowego Testamentu, bo w momencie, kiedy pojawił się nad Jordanem Jezus Chrystus, odwrócił się, zobaczył Jezusa i powiedział swoim uczniom, wszystkim zgromadzonym, to jest On, oto Baranek Boży. Mesjasz będzie Barankiem Bożym. Bo tak mówi prorok Izajasz, do którego na pewno często sięga w czterech pieśniach o cierpiącym słudze Jahwe, że w ogóle takie przeżywanie zła będzie zawsze źle rozumiane, bo jak to? Dać się skrzywdzić, wziąć na siebie zło, krzywdy innych, zamilknąć, żeby zło zamilkło, żeby szatan, żeby chciałby się powiedzieć, sprawiedliwość zamilkła? Nie. Tylko, żeby sprawiedliwość poprzez moją śmierć oddać w ręce Ojca. A tu objawić najpierw Jego miłosierdzie, a sprawiedliwość Jemu zostawić. Bo On to zrobi najlepiej, wymierzając sprawiedliwość. Więc jest takim łącznikiem kapłaństwa Starego Testamentu i Nowego Testamentu. Każdy chrześcijanin, który żyje tajemnicą Baranka Bożego, jest kapłanem. Może być chłopem, a w sercu jest królem, królewskim kapłanem. I kapłani konsekrowani, tak jak nie obecni, o tyle są kapłanami, o ile nauczają tajemnicy Baranka Bożego, tajemnicy krzyża, i sami próbują tym żyć. Jeżeli to jest inne, jeżeli tajemnica Baranka Bożego jest na marginesie gdzieś ich Wielkiego Piątku tylko, to nic dobrego. Bo później mamy takich chrześcijan, jakich mamy w Sejmie i w Polsce i w telewizji, takich chrześcijan. Że szatan triumfuje, a Chrystus chciałby się powiedzieć płacze. I się uważają, że są godni Królestwa Bożego, bo walczyli o sprawiedliwość, o prawdę. Jak wczoraj jeden z moich współbraci powiedział, no ale prawda musi być. Przedtem z innym współbratem rozmawiałem, ile teraz szatan ma uciechy w Polsce. Ile ma uciech w telewizji, w prasie. i się śmieje z Jezusa, pokazując Niego palcem. No widzisz, do kogo oni należą. To są moje dzieciaki. No i zgadzaliśmy się obaj z tym, a przychodzi inny współbrat. Jakoś końcówka była tej naszej rozmowy, może służą, ale pan tam musi być. To po co krzyż? Zakasuje ręce i walczmy o prawdę. Jan jest w więzieniu, uwięziony podstępnie przez synka Heroda, jako że mącił mu w sumieniu. Wymusiła to Herodiada. Dlaczego Jan Chrzciciel wysłał delegację od siebie z pytaniem, czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać? Otóż nie było to pytanie Jana Chrzciciela, tylko Jan Chrzciciel w więzieniu był zadręczany przez swoich dawnych uczniów, mówiąc, którzy przychodzili, słuchaj, na pewno on jest Mesjaszem. Na pewno. My nie możemy do niego pójść i dołączyć się do jego uczniów, do jego słuchaczy. No i swej bezsilności wymyślił, no to idźcie i publicznie na oczach innych ludzi postawcie mu pytanie. Jan nas wysyła z pytaniem, czy ty jesteś tym, który miał przyjść, czy też innego mamy oczekiwać. I Jezus dokładnie to wiedział. Dlatego od razu wygłosił tę mowę pochwalną na temat Jana Chrzciciela. Oczywiście Jezus wiedział, że taka delegacja idzie i wtedy nasilił znaki mesjańskie, uzdrowienia i tak dalej, o których tutaj jest mowa. I Jezus powiedział, byliście tutaj, widzieliście, co ja czynię, że księgi święte, które mnie zapowiadały, realizują się tutaj. I podsumował to zdaniem, błogosławiony jest ten, kto we mnie nie zwątpi. Gdy oni już odeszli, Jezus wygłosił tę mowę, były pochwalną Janie Chrzcicielu, że tak genialnie załatwił swoich wątpiących. Dlaczego nie mogli? To tylko jest jeden z dowodów na to, jak Izrael, kankę ich duszy wrosła idea Mesjasza narodowego. Rząd nie oczekuje, nie realizuje, nie idzie w kierunku oczekiwań całego Izraela. A Izrael się w ogóle nie interesował Pismem Świętego. Izrael się interesował tym, co ma w sercu. A w sercu każdy z nas to ma. Lepiej się urządzić, mieć trochę możliwości władzy, no i tego podziwu. Znamienna jest końcówka tej mowy Jezusa. Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana, ale najmniejszy w Królestwie Niebieskim większy jest niż on. I to szokuje. Przez lata nie wiedziałem, jak na to odpowiedzieć. Teraz oczywiście wiem, dlaczego najmniejszy w Królestwie Niebieskim jest większy od Jana Chrzciciela. Jezus ma na myśli fakt, że on w tajemnicy zmartwychwstania każdym chrześcijaninie ochrzczonym uobecni tajemnicę krzyża chwalebnego, tajemnicę Baranka Bożego. I już życie tego chrześcijanina nie będzie jego życiem, tylko to już będzie życie Jezusa Chrystusa w swoim wyznawcy. Wielkość i godność chrześcijanina to jest Chrystus kapłan dzięki zmartwychwstaniu chrześcijaninie. Dlatego też w Ewangelii Mateusza Jezus zamyka katechezę przed swoją męką i zmartwychwstaniem stwierdzeniem, cokolwiek drugiemuście uczynili, mnieście uczynili, czegoście drugiemu nie uczynili, tegoście mniej. Ja idę w krzyżu zmartwychwstaniu utożsamić się z każdym człowiekiem, nie tylko wyznawców Jezusa Chrystusa, wierzących, ale z każdym. I jeżeli chcecie mnie służyć, to mnie tam służcie, człowieku. Jak mówię, że jest ważne właśnie iść w kierunku przeżywania obecności Chrystusa zmartwychwstałego Baranka Bożego w swoim wnętrzu, bo wtedy On nam daje swój wzrok. Tutaj masz pomóc, tu masz tak pomóc, tutaj to. My wiemy. Żeby to nie było tak, Panie Jezu, zbudowałem 5 kościołów, żyjąc na ziemi jako kapłan. A Pan Jezus mówi, ja Cię nie znam w ogóle. Ja Cię w ogóle nie znam. No jak to nie znasz? No nie żartuj. A naprawdę Cię nie znam. Bo ja tam byłem w takim człowieku potrzebującym. Przecież czytałeś te Ewangelia Chrystusa Króla. No czytałem. No ale Kościół był potrzebny. Tam była żywa świątynia mojej obecności.
Lecz z kim mam porównać to pokolenie? Podobne jest do przebywających na rynku dzieci, które przemawiają swym rówieśnikom. Przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście. Biadaliśmy, a wyście nie zawodzili. Przyszedł bowiem Jan. Nie jadł, ani nie pił, a oni mówią, zbyt długo opętał. Przyszedł Syn Człowieczy, je i pije, a oni mówią, oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników. A jednak mądrość usprawiedliwiona jest przez swe czyny. Wtedy począł czynić wyrzuty miastom, w których najwięcej jego cudów się dokonało, że się nie nawróciły. Biada tobie, Korozajn, biada tobie, Betsajdo, bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się cuda, które u was się dokonały, już dawno w worze i w popiele by się nawróciły. To też powiadam wam, Tyrowi i Sydonowi lżej będzie w dzień sądu niż wam. A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba masz być wyniesione, aż do otchłani zejdziesz? Bo gdyby w Sodomie działy się cuda, które są w tobie, które się w tobie dokonały, zostałaby aż do dnia dzisiejszego. To też powiadam wam. Ziemi sodomskiej lżej będzie w dzień sądu niż tobie.
W dalszej części Ewangelii Mateusza Mateusz gromadzi takie fakty, które będą mówiły, że na pewnym etapie były trzy tak jakby etapy odbioru Jezusa Chrystusa. Pierwszy etap to był entuzjazm. Drugi etap obojętność. I tu spotykamy się z obojętnością. A przyjdzie trzeci etap wrogość. Ponieważ Jezus zwykłych ludzi rozczarował sobą. Kocha Rzymian, uzdrawia Rzymian. Pogan traktuje tak jak Izraelitów, na równi, cudownie karmi, leczy. No i to im się nie podobało, jak wiecie z lektury poematu Boga Człowieka, nawet apostołom się to nie podobało. Bardzo ciężko znosili pobyty Jezusa wśród pogan i że darzy ich taką samą miłością. Byli milczący, zakłopotani. Judasz wręcz szemrał. Zaciśnięte usta miał zawsze. Otóż w ludziach prostych narastała obojętność. Mimo iż czynił znaki i takie komentarze, jak słyszeliście, Jan pi. Coś mu odbiło. Powinien sobie normalnie zjeść, wypić wina. A on pości. Zbyt długo opętał. Jezus normalnie jej pije żarłok. Chodzi od domu do domu i ucztuje sobie. Żarłok, pilca. Gdzie tam Mesjasz? A dalej spotkamy, że u duchowych przywódców Izraela narasta wrogość. Wrogość. I wnet usłyszymy komentarz. Owszem, czyni znaki, ale mocą Beelzebuba. Dlaczego? Bo nas nie szanuje. On nas nie szanuje, nie ceni. W sumie Jezus rozczarowuje wszystkich. Zaczyna rozczarowywać wszystkich, ponieważ nie uwzględnia Pismo Święte, Księgi Święte, ten scenariusz Pisma w Piśmie Świętym, a nie uwzględnia ludzkich pragnień, marzeń co do Mesjasza. Odsłania się w narodzie wybranym ten duchowy Egipt, Pycha przede wszystkim. Pycha. Z której Jezus będzie próbował wyprowadzić przez krzyż i zmartwychwstanie świętą resztę. Izraelowi było bardzo ciężko przyjąć w Jezusie Mesjasza w przeciwieństwie do pogan, bo poganie w stosunku do Jezusa Chrystusa nie mieli żadnych oczekiwań. Oni tylko zaczęli doświadczać osierdzia, że Bóg ich nie odrzucił, że Bóg ich kocha, że Bóg ich przebacza, że Bóg ich sobą napełnia. A Izraelici musieli strawić rozczarowanie. I Jezus, który czyni wyrzuty, próbuje robić rachunek sumienia, mówi między innymi takie zdanie, bo gdyby w Sodomie działy się cuda, które u Ciebie się dokonały, zostałaby aż do dnia dzisiejszego. Sodoma i Gomora by zostały. To znaczy, że ci, którzy żyją w Jerozolimie, jest w gorszej sytuacji niż Sodoma i Gomora. W związku z tym bądźmy ostrożni z potępianiem tych, którym Bóg postawił tamę złu i, że tak powiem, postawił w innym wymiarze, że to wcale nie oznacza potępienia. Ziemi sodomskiej lżej będzie w dzień sądu niż Tobie, Jerozolimie, niż Wam, słuchacze narodu wybranego. To jest gorszy typ pogaństwa. Wszystko będziemy sądzeni według tego, co nam zostało dane, zaofiarowane, a co myśmy zmarnotrawili. Nam już od 2000 lat został zaofiarowany triumf zwycięstwo zmartwychwstania, znak nie bój się krzyża, nie bój się tajemnicy Baranka Bożego. Tutaj jest mądrość i moc Boga, bo tylko to pokora i ofiara zwycięża szatana. W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś się prostakom. Tak, Ojcze, gdyż tak było Twoje oddanie. Wszystko przekazał mi Ojciec. Nikt nie zna Syna, tylko Ojciec. Ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn. I ten, komu Syn zechce objawić. Jezus chce powiedzieć, już to, co liderzy narodu wybranego, przywódcy duchowi narodu wybranego otrzymali w historii Starego Testamentu, a otrzymali dekalog, tajemnice przymierza, pięcioksiąg Mojżesza, już to ich uczyniło gorszymi. W ich mniemaniu są bardzo mądrzy, roztropni, poszerzając dekalog o 613, wolno i niewolno. A tymczasem prostaczkowie, którzy mieli poczucie, że to nie jest tak pewne, czy my się zbawimy, ponieważ w ogóle nie jesteśmy w stanie spamiętać takiego kodeksu, wolno i niewolno. Ci się otworzyli na Jezusa Chrystusa i obiektywnie w cudach widzieli Boga, a liderzy widzieli szatana. Nikt nie zna Syna, tylko Ojciec, Ojca nikt nie zna, tylko Syn. I Syn przyszedł empirycznie powiedzieć, ten, który wam dał istnienie temu światu dała ta miłość, którą objawię w krzyżu. Świat został zbawiony miłością z krzyża. Oczywiście z krzyża chwalebnego. I Bóg Ojciec, wpatrując się w krzyż chwalebny, stwarzał ten świat. Dlatego Jezus w przypowieściach może nawiązywać do różnych roślin, zwierzątek i tak dalej, ponieważ brał jakby model z krzyża chwalebnego. Dlatego też Bóg się stanie wszystkim we wszystkich stworzeniach i wszystko podniesie do poziomu przebóstwienia, jak to już ma w sobie Jezus Chrystus zmartwychwstały jako człowiek. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni, obciążeni jesteście, aluzja do tych 613, a ja was pokrzepię, weźcie moje jarzmo, jarzmo Baranka Bożego. Uczcie się ode mnie, bo jestem cichy, pokorny sercem, a znajdziecie odpocznienie dla dusz waszych. Na czym polega to odpocznienie? Człowiek zły, pyszny, nie tylko dźwiga swoją pychę. Jak to Pan Jezus dał wizji jednej świętej, że do świątyni modlić się wchodzą dwie osoby. Jedna z nich dźwiga potężnego demona na grzbiecie. I jęknęła: Panie Jezu, no zdejmij go, bo to ledwo lezie to. Tak. A ta inna dusza, cicha, pokorna, akceptująca historię, idzie, nie dźwigając tego plecaka. A ta niepojednana z historią dźwiga ducha niezadowolenia. Ona idzie pokłócić się z Panem Bogiem. Jezus mówi: jeżeli będziesz żył duchowością krzyża, to nie ty, ale ja cię będę niósł. Ja cię będę niósł, a nie ty mnie. To ja cię będę niósł. Bądź cichy, pokorny. Ja cię będę niósł. Ba, nie będzie na twoim grzbiecie siedział ten demon, ten ciężar. Dalej są dwa fakty w rozdziale 12, które my już znamy, nie tak dawno omawialiśmy. O szabacie, tak, bo nam czas już się kończy, ale ewentualnie tak. Jezus tu obszerniej mówi o szabacie, mówiąc, jeżeli robię aluzję do Dawida, to przez to chcę powiedzieć, to ja jestem nowym Dawidem, który wszedł do domu Bożego i karmi swoich towarzyszy. Albowiem Syn Człowieczy jest Panem szabatu, to znaczy, że szabat mnie zapowiada, tylko ja, Bóg człowiek, przez to, czego dokonam, dam odpocznienie w głębinach ludzkiego ducha przez mój krzyż chwalebny. Jutro będziemy komentować, poczynając od wiersza, rozdział 12, od wiersza 15. Dziś na tym skończymy.